Paweł Księżyk, bajka o tym, jak Szczepan z Kakofonią sobie ze smokiem poradzili. Bajka pochodzi z serwisu bajki-zasypianki.pl. Czyta Elżbieta Dziedzic. Potykając się o osmalone kamienie i resztki wypalonych pniaków, Szczepan szedł do przodu. Magiczny hełm królewski spadał mu na czoło i jak na złość brzęczał przeraźliwie. Również papuga Kakofonia na jego ramieniu darła się w niebogłosy. Smok, nawet jeżeli był jeszcze daleko, pewnie ich już usłyszał. A to mogło oznaczać wielkie kłopoty. A wszystko zaczęło się tak. Królestwu Koroni zagrażał straszny potwór. Jego władcy, królowi Kalamburowi III, nie było wcale do śmiechu. Smok głową sięgał ponad wysokie budynki, od wyziewów z jego paszczy więdły kwiatki doniczkowe, a mieszkańców jeszcze wiele dni później bolały brzuchy. Wracał co pół roku i oblegał mury miasta. Król wraz z najlepszymi rycerzami musieli wtedy stawać do obrony. Bitwy trwały zwykle pół dnia i na szczęście do tej pory zawsze udawało się potwora odgonić. Starcia wyglądały zwykle dość podobnie. Stwór podlatywał od strony wschodniej aż pod same mury zamkowe. Widząc rycerzy gotowych do walki, napięte łuki i kusze wymierzone prosto w siebie, obracał się i wystawiał w stronę zamku swoje pokryte grubą łuską plecy. Deszcz strzał obsypywał go ze wszystkich stron, na co ten reagował rykiem i pomrukami, od których ziemia się trzęsła, a obrazy spadały ze ścian. Podczas gdy połowa mieszkańców chwytała obrazy, by nie pospadały, reszta ruszała do obsługi katapult. Wystrzeliwały one w stronę smoka beczki wypełnione gorącym olejem. Trafiony tak kilka razy potwór odlatywał w końcu w sobie tylko znanym kierunku. Tym razem miało być jednak inaczej. Po naradzie postanowiono nie czekać na smoka, tylko z zaskoczenia go zaatakować. Wszystko zostało zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach przez króla Kalambura i wielkiego arcymaga. Do walki miało stanąć całe wojsko Koroni. Król miał założyć do walki słynny magiczny hełm swojego pra-pra-pradziadka, który wsławił się tym, że pokonał strasznego potwora z południa. Wielu twierdziło, że udało mu się to właśnie dzięki hełmowi. Był on częściowo zrobiony z mosiądzu, na który, jak się okazało, tamten był uczulony. Gdy drużyna pra-pra-pradziadka w rozsypce uciekała z pola bitwy, goniący ich stwór pochwycił i połknął wodza. Uczulenie okazało się tak silne, że potwór zaczął się krztusić i wymiotować. W efekcie pra-pra-pradziadek wyleciał mu z paszczy i leżał przez jakiś czas w zielonym śluzie. W tym czasie potwór nie mógł złapać oddechu i po kilku desperackich rykach padł bez ducha. Efektem ubocznym tego triumfalnego wydarzenia był dość przykry zapach, który wydzielał od tej pory hełm. Jednym przypominał on smród zepsutych pomidorów, a innym odchody kanarka. Wielki arcymag nazywał go jednak magiczną aurą i twierdził, że zawdzięcza jej dużą część swojej mocy. Złośliwi powątpiewali w istnienie potwora i twierdzili, że pra-pra-pradziadek go sobie wymyślił i że tak naprawdę wyprawił się wtedy na ryby. No, ale skąd by się wziął wtedy ten straszny smród, który wydzielał hełm?
Gdy tylko ktoś miał wątpliwości, wystarczyło, że pociągnął nosem aurę i wszelkie mu natychmiast przechodziły.
Wszyscy byli jednak zgodni, że hełm był wspaniały. Zwieszały się z niego liczne dzwoneczki, które miały przerażać przeciwników swym natarczywym brzęczeniem. Był tak szeroki, że ten, kto go nosił, musiał zawsze przez drzwi przechodzić bokiem. Głowę trzeba było w nim zawsze trzymać prosto, bo ciągle spadał na oczy. Prezentował się jednak znakomicie. Król miał dodatkowo zabrać ze sobą swoją papugę o budzącym grozę imieniu Kakofonia. Sławiła się ona podczas trzeciej wojny z królem północy, kiedy to swoim śpiewem wzbudzała popłoch w szeregach wroga. Jej obecność była również potrzebna dlatego, że jak twierdziła, znała języki wszystkich narodów i gatunków, włączając w to smoki i potwory. Nikt tego nie kwestionował, bo gdy tylko próbował, to dawała ona pokaz swoich możliwości. Tego zaś nikt długo nie mógł wytrzymać. Król poprosił też arcymaga i naczelnych wynalazców królestwa o skonstruowanie specjalnej broni na smoka. Nazwał ją działem laserowym. Według króla miało ono mieć moc przebijania twardych łusek na pancerzu potwora. Pomysł może był i świetny, ale konstruktorzy nie bardzo wiedzieli, o co władcy chodzi. Na pewno miało to być coś z serem, ale co? Po długich pracach przerobili jedną z katapult tak, że mogła wystrzeliwać wielkie kręgi twardego parmezanu. Byli ze swojego dzieła bardzo dumni. Udoskonalone działo laserowe potrafiło wystrzeliwać nawet 40 serów na minutę. Testy przeprowadzone na pobliskiej szopie wypadły pomyślnie. 3 minuty ostrzału z broni laserowej zmiotły ją z powierzchni ziemi. W niedzielę o świcie, przed wyruszeniem na potwora, król wezwał do siebie wszystkich swoich generałów. Siedzieli w sali tronowej, czekając na swojego wodza i władcę. Po raz pierwszy miał im się pokazać w pełni swojej chwały i w uzbrojeniu, w którym miał ruszyć do bitwy. Czekali tak już dłuższą chwilę, gdy w pewnym momencie dało się słyszeć odległe brzęczenie. Generałowie wstali, spodziewając się wodza. Brzęczenie zbliżało się, a do tego zaczęła docierać do nich aura hełmu. W pewnym momencie coś gruchnęło i usłyszeli jęk oraz głośny skrzek papugi. Potem szuranie metalu o ścianę i odgłosy szamotania. Strażnicy chcieli już pobiec na pomoc, ale w drzwiach wreszcie ukazał się król. Bokiem i tyłem przechodził, szorując o ścianę mocno przekrzywionym hełmem. Na ramieniu siedziała mu Kakofonia z bardzo obrażoną miną. Władca opanował się, wyrównał hełm i podszedł do generałów. Mimo usilnych prób, by iść sztywno i bez drgań, z każdym krokiem dzwonki brzęczały. Gdy przystanął, przemówił, a rozumienie jego słów dalej utrudniał hałas dzwoneczków.
Dzisiaj ruszamy na smoka!
Generałowie zamarli przerażeni. Brzęczenie zagłuszało głos króla i większości się zdawało, że usłyszeli dzisiaj uszami na Scotta. Inni uważali, że chodziło o łaskotanie, ale pewności nie miał nikt. Zgodni byli co do tego, że to było coś z uszami. Zamieszanie zrobiło się tak wielkie, jak wtedy, gdy Kakofonia i arcymag pokłócili się o to, jak jest dzień dobry w języku krokodyli. Według papugi było to a psik, a według arcymaga kici kici. W czasie, gdy się spierali, wszystkie koty na zamku co chwila.
Raz to przybiegały, raz wybiegały z ich komnaty.
Ponieważ dzwonki nadal przeszkadzały w mówieniu, ustalono, że to, co chce im powiedzieć król, narysuje na kartce. Zarządzono też wywietrzenie sali tronowej, bo moc aury dała się już wszystkim we znaki. Rysowanie okazało się równie trudne, bo hełm spadał na oczy i w końcu i ten pomysł zarzucono. Na pamiątkę dzieło króla po dziś dzień wisi na ścianie zamkowej. Sam władca wyjaśnił później, że przedstawia ona scenę pokonania smoka, ale przez wszystkich nazywane jest żaba na kaloryferze.
Piki i miecze w dłoń! Na smoka!
Krzyknął w końcu król wielkim głosem i wśród brzęczenia dzwonków wskazał ręką góry na wschodzie, z których zwykle przybywał smok. Wojsko zrozumiało wreszcie gest króla i ruszyło we wskazanym kierunku. Już w drodze trwały ustalenia, co ich wódz chciał powiedzieć.
Na początku wyraźnie coś było o piłkach i meczach, stwierdził jeden z generałów.
Szmer niedowierzania przebiegł wśród szeregów. Smok niedaleko, a król tutaj o piłce nożnej gada? Wszyscy mieszkańcy Koroni zebrali się, by podziwiać wymarsz oddziałów ze stolicy. Na czele, na bojowym koniu, pombrzękując dzwoneczkami, jechał król wraz z pokrzykującą od czasu do czasu Kakofonią na ramieniu. Za nim szła główna kolumna wojska wraz z generałami. Na koniec jechało wielkie działo laserowe, z którym takie nadzieje wiązał król. Na wozie obok jechał duży zapas sera. Do załogi obsługującej katapultę należał młody chłopak imieniem Szczepan. On to właśnie tak wielką rolę miał odegrać już niedługo w walce ze smokiem. Gdy dojechali do gór, okolica zmieniła się i marsz był coraz trudniejszy. Zapach siarki zwiastujący zbliżające się leże smoka stawał się tak mocny, że przebijał przez aurę królewskiego hełmu. Z daleka zobaczyli wreszcie osmalone wejście do jaskini potwora. Król, Kalambur i całe wojsko zatrzymali się. Stanęli tak nieruchomo, że nawet dzwoneczki na królewskim hełmie zamilkły na chwilę. W ciszy słychać było tylko głos kakofonii, przypominający rechot śmiejących się na cały głos żab. Król, próbując się jak najmniej ruszać, wskazał ręką na działo laserowe. Rycerze na paluszkach podsunęli je na pozycję i wycelowali w stronę jaskini.
Ognia! Zabrzęczał Kalambur, dając znak do ataku.
Kolejne kręgi sera poleciały w stronę jaskini. Ostrzał trwał kilka minut, po czym skończył się parmezan i nastąpiła krótka przerwa, kiedy to z wozu przyniesiono specjalnie przygotowane i wyjątkowo śmierdzące sery pleśniowe. W tym czasie od strony smoka dało się słyszeć dziwne dźwięki przypominające mlaskanie.
Chyba dostał,
powiedział z przejęciem jeden z generałów.
Wznowić bombardowanie,
zarządził.
Tym razem na reakcję nie trzeba było długo czekać. Już po kilku strzałach usłyszeli ryk wyraźnie zezłoszczonego potwora.
Teraz na pewno go trafiliśmy,
ucieszył się król Kalambur.
To nie to, poprawiła go Kakofonia. Co prawda, smok w dziwnym języku woła, ale wydaje mi się, że ten pierwszy ser mu dużo bardziej smakował. Prosi o więcej.
Króla i generałów zamurowało. Broń laserowa nie okazała się tak skuteczna, jak przewidywali. Po krótkiej, burzliwej naradzie postanowiono spróbować metody, z pomocą której pra-pra-pradziadek wygrał z potworem z południa, Hełmu. Problem był tylko taki, że ani królowi, ani generałom nie uśmiechał się pomysł bycia zjedzonym przez smoka. Przywołano więc chłopaka, który przy katapultach pracował, znanego nam już Szczepana. On miał się za władcę przebrać, hełm założyć i do smoka pójść. Kakofonia miała mu towarzyszyć, by ze smokiem porozmawiać i wieści z całego zdarzenia przynieść. I w ten sposób wróciliśmy do biednego Szczepana, który potykając się, szedł po osmalonych kamieniach w stronę potwora. Od jakiegoś czasu hałasy od strony jamy ustały. Wcale to jednak chłopcu humoru nie poprawiło. Zupełnie nie wiedział, czego się tam może spodziewać. Gdy doszedł na brzeg jaskini, chwilę minęło, zanim oczy przyzwyczaiły się do półmroku. W końcu dostrzegł w głębi kształt smoka, który leżał z przymkniętymi oczami i spał obiedzony po serowym ataku. Zgodnie z planem, należało go teraz namówić do połknięcia hełmu. No i najlepiej tak, żeby przy tym Szczepana nie zjadł. Przy kolejnym kroku dzwonki zabrzęczały przeraźliwie i potwór otworzył jedno oko, bacznie przyglądając się chłopcu. Dalej się jednak nie ruszał. Szczepan zebrał się na odwagę i krzyknął.
Zjedz mnie, potworze!
Po chwili zorientował się, że przecież smok go nie rozumie.
Ty powiedz mu, żeby mnie połknął, poprosił Kakofonię.
Papuga zaskrzeczała w języku smoczym, co tego wprawiło w niemałe zdziwienie. Po chwili namysłu podniósł prawą łapę do góry i przekrzywiając swój wielki łeb, zajrzał pod nią.
Co oni mówią? Nic mi się nie przykleiło.
Nie wiedzieli, że stwór pochodził z innego rejonu kraju i nawet mądra Kakofonia nie znała jego języka.
Ten smok nie jest chyba zbyt bystry, powiedziała Kakofonia szeptem do Szczepana,
na głos zaś dodała bardzo wyraźnie, wymawiając każde słowo, oczywiście w smoczej mowie.
Ty masz zjeść tego chłopaka.
Po czym wymownie pokazała na Szczepana i jego hełm, potem na smoka, a skrzydłem pomasowała się po brzuchu, mlaskając. Do smoka zaczęło coś docierać. Najwyraźniej papugę bolał brzuch, a temu drugiemu coś dziwnego się przylepiło do głowy. Pewnie chcą pomocy. Smród jednak był taki, że nie uśmiechało mu się do nich zbliżać. Sytuacja zrobiła się dość beznadziejna. Smok się nie ruszał, a Szczepanowi i Kakofonii kończyły się pomysły. Od aury hełmu papudze zaczęło się kręcić w dziobie.
A psik!
Kichnęła głośno.
O, psik!
Przywitał się w odpowiedzi smok, który jak się okazało znał mowę krokodyli i wiedział, jak jest dzień dobry. Dodatkowo był dobrze wychowany.
Gdy okazało się, że potrafią się w tym języku porozumieć, sprawa ruszyła znowu do przodu. Namawianie potwora na zjedzenie Szczepana okazało się bez sensu, a aura za bardzo mu przeszkadzała. Smok zaproponował, że jak już koniecznie trzeba, to może zjeść go, gdy zdejmie hełm. Ten pomysł się jednak z oczywistych względów nie spodobał ani Szczepanowi, ani papudze. Zaczęli w końcu całkiem normalnie rozmawiać i stwór zapytał, skąd pochodzą.
O, to moje ulubione królestwo!
Ucieszył się, gdy tylko usłyszał odpowiedź.
Latam do was często, gdy tylko chcę, żeby mnie ktoś podrapał po plecach. Nawet nie wiecie, jaki to problem, gdy się jest takim dużym. U was dodatkowo jeszcze mnie smarujecie gorącymi olejkami. Zawsze wracam bardzo zadowolony.
Dodał mrucząc na samo wspomnienie. Szczepan i Kakofonia w pierwszej chwili słysząc to osłupieli. Ale po chwili wszystko zaczęło się składać w sensowną całość. Regularne odwiedziny smoka, obsypywanie go strzałami i gorącym olejem. Gdyby tylko wszyscy od początku wiedzieli, o co chodzi. Kakofonia poprosiła smoka, by wyszedł do króla i wspólnie omówili plany na przyszłość. Ona zaoferowała się tłumaczyć. Na zewnątrz jaskini wojsko czekało w niepewności, nie wiedząc, jak się misja Szczepana skończy. Dotarły nowe zapasy sera, więc gdy tylko zobaczyli potwora wychodzącego z jamy, wznowili ostrzał działem laserowym.
Znowu mnie częstujecie tym pysznym serem! Jakie to z waszej strony miłe!
Ucieszył się smok. Papuga poleciała szybko do króla z wyjaśnieniami. Ostrzał ustał i wszyscy siedli do rozmów. Ustalono raz w miesiącu święto smoka, kiedy to stwór miał przylatywać nie tylko na drapanie po plecach, ale na cały zestaw zabiegów kosmetycznych i upiększających. Smok w zamian obiecał zaopiekować się swoim ulubionym królestwem i wspomagać go w potyczkach i wojnach, jeżeli tylko ktoś mu miał zagrozić. Wszyscy byli szczęśliwi, że wyprawa się tak skończyła i że pokój nastał w królestwie. Wojsko wiwatowało na cześć Szczepana i Kakofonii, dzięki którym to osiągnięto. Król Kalambur po powrocie poprosił też naczelnych wynalazców królestwa o przygotowanie wielkiej stalowej skrobaczki do pleców dla smoka. Ponieważ ogłaszając to, znowu miał na sobie galowy strój z hełmem pra-pra-pradziadka, zajęło to trochę czasu. Po drodze powstała z tego stalowa paczka i przycinaczka do baczków, ale w końcu się udało. Spytacie też pewnie, co się stało ze Szczepanem i Kakofonią. Tak spodobała im się cała przygoda, że wyruszyli w świat razem, by wszędzie tam, gdzie jakieś potwory i smoki zagrażały, swoją pomoc oferować. Ale to już materiał na zupełnie inną historię. Bajka pochodzi z serwisu bajki-zasypianki.pl